W Uchu na Świat dziś odkrywamy wielokulturowe Podlasie. Razem ze mną w studiu Katarzyna Pierwienis, przewodnik turystyczny z Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
By rozpocząć rysowanie takiej mapy wielokulturowego Podlasia, to powinnyśmy wystartować z jakiego punktu?
Z serca, czyli z Białegostoku, bo jest to stolica województwa podlaskiego i można powiedzieć, że tutaj się ogniskują w jakimś sensie te wielokulturowe nasze wątki. Turysta, który przyjedzie nawet na chwilę do Białegostoku, no to od razu będzie mógł zwiedzić i cerkiew, i kościół katolicki, będzie mógł zajrzeć do meczetu. Także tutaj będzie miał taki przedsmak tego, co go czeka w całym regionie.
I pierwszym miejscem, do którego powinien wyruszyć z Białegostoku, to będą Bochoniki czy Sokółka?
Proponowałabym zajechać najpierw do Sokółki, dlatego że tam mamy Muzeum Ziemi Sokulskiej, które w ostatnim czasie bardzo aktywnie przywołuje turystów, ponieważ właśnie w Muzeum Ziemi Sokulskiej są ekspozycje mówiące o tej wielokulturowej historii ziemi sokulskiej i jest spora ekspozycja dotycząca polskich Tatarów.
Czyli docieramy do Sokółki i od razu kierujemy swoje kroki do muzeum?
Tak bym proponowała. To muzeum jest zlokalizowane w samym centrum Sokółki, czyli przy ogromnym placu, który pamięta jeszcze, jego rozplanowanie przestrzenne pamięta jeszcze XVIII wiek, czasy Antoniego Tyzenhausa. I tam przy tym placu znajduje się niewielki budynek muzeum, dobrze oznakowany i tam możemy rozpocząć naszą wędrówkę po tych tematach wielokulturowych, czyli przede wszystkim ten tak zwany polski orient polskich Tatarów, do którego właśnie turyści chętnie przyjeżdżają, chcą go doświadczyć. Także tam będą i stroje pokazane, będą eksponaty dotyczące obrzędowości, dotyczące religii, no bo przecież Tatarzy to muzułmanie, a w Polsce muzułmanie to jest egzotyka. Także i stroje, i trochę o tej historii osadnictwa. Jak to się stało, że Tatarzy trafili na nasze ziemie? Mowa jest właśnie o królu Janie III Sobieskim, który nadał tę ziemię Tatarom. I tak można powiedzieć, że w pigułce o tej tatarskiej historii tam się dowiemy. Ale oprócz tego jest też ekspozycja dotycząca historii w ogóle ziemi sokulskiej, nie tylko związanej z Tatarami, ale także związanej na przykład z Żydami, z osadnictwem żydowskim w Sokółce. Po tej części społeczeństwa już w Sokółce śladów nie za wiele jest, poza tą ekspozycją. Właśnie jest jeszcze stary Kirkut, na który, no dosyć dobrze ukryty, na który nie wszyscy trafią.
Nie jest łatwo trafić.
Tak. Budynek dawnej mykwy, który obecnie jest budynkiem mieszkalnym, więc też trudno jakby tam z wycieczką chodzić i zaglądać. Natomiast w muzeum wszystko to jest ładnie opisane. No i na piętrze muzeum jest jeszcze ekspozycja etnograficzna. To też przecież ważna część tej, no powiedzmy w cudzysłowie egzotyki, bo dziś stare sprzęty rolnicze, czy takie z gospodarstwa domowego, dla niektórych szczególnie dla młodszej części społeczeństwa są czymś zupełnie tak z dawnych czasów, że nie wiedzą, do czego to służyło, więc też warto tam zajrzeć, żeby sobie niektórzy przypomnieć, a niektórzy na nowo dowiedzieć się, do czego służyły różne sprzęty.
Ile czasu spędzimy w muzeum?
Myślę, że możemy poświęcić spokojnie 50 minut do godzinki. Tam są przewodnicy, którzy oprowadzają po tej wystawie, więc to będzie dobre wprowadzenie.
Ale jeśli pogoda dopisze, warto pospacerować też po samej Sokółce.
Oczywiście jak takim rozpoznawalnym, powiedzmy znowu w cudzysłowie, hitem jest ten kościół świętego Antoniego z bocznym ołtarzem, w którym można dotknąć tego obiektu, który cieszy się takim zainteresowaniem i takim kultem pielgrzymów, czyli mówimy tutaj o tym słynnym cudzie w Sokółce. Grupy pielgrzymkowe przyjeżdżają, ale sam kościół też jest bardzo ciekawy. Oprócz tego z takich nowości w Sokółce, to jeszcze bliżej muzeum, zanim pójdziemy do kościoła, warto zwrócić uwagę na tak zwaną kamienicę Tyzenhausa. Niedawno bardzo pięknie odrestaurowaną, w której mieści się punkt informacji turystycznej, więc obowiązkowo zajrzeć trzeba, ale też jest parę pomieszczeń, między innymi na wykłady, jakieś na spotkania, ale też na przykład manekiny ubrane w stroje z epoki Antoniego Tyzenhausa. I tam jest też historia tego wielkiego budowniczego reformatora ziemi sokulskiej. Tam o nim można się dużo dowiedzieć. A oprócz tego, jeśli ktoś jest na przykład z rowerem na majówkę, czy w ogóle na Podlasiu wybiera się z rowerem, to wytyczony został transgraniczny szlak rowerowy, szlak Antoniego Tyzenhausa, który prowadzi od Sokółki do Grodna. Oczywiście w tym momencie jest utrudnione przekraczanie granicy, ale po tej stronie polskiej te kilkanaście kilometrów rowerem po szlaku Tyzenhausa, dobrze oznakowanym, można zrobić.
I to jest ciekawe przyrodniczo doświadczenie.
I przyrodniczo, bo jeździ się po terenie wzgórz sokulskich, na naszych terenach przeważnie nizinnych i lesistych, to jest to ciekawe przeżycie, ale jest to też trasa, na której można zobaczyć i meczet, ale też wioski, które po prostu malowniczo wyglądają.
nie mamy płaskiego horyzontu. Pejzaże wokół Sokółki uwodzą nas zupełnie innym charakterem. Wróćmy jeszcze na momencik do Sokółki, bo jak już podoświadczamy wielokulturowości tego miejsca, no to możemy się nagrodzić lodami.
Jak najbardziej. Jest pewna słynna lodziarnia w Sokółce, do której wyjeżdżają nawet z tego, co mi wiadomo, białostoczanie w niedzielę, te 40 kilometrów, żeby spróbować lodów. Niezwykłe smaki, chociażby lawendowe, czy jakieś pistacjowe. A jeśli jeszcze o wielokulturowości mowa, no to nie zapomnijmy, że w Sokółce też jest tuż przy muzeum bardzo ciekawa cerkiew świętego Aleksandra Newskiego. Od razu ją widać na wjeździe, bo te kopuły w kolorze złota przyciągają wzrok, więc też warto spróbować po nabożeństwie gdzieś tam zajrzeć do cerkwi, żeby zobaczyć jej wnętrze. Ona jest XIX-wieczna, ale no trzeba być w cerkwi, jeśli mówimy o wielokulturowości na Podlasiu.
Kierunek Bochoniki?
Kierunek Bochoniki, niedaleka droga od Sokółki, bo tak naprawdę 6 kilometrów można spokojnie nawet i na spacer się wybrać. Tamtędy prowadzi szlak tatarski duży, jeśli mówimy o szlakach znakowanych pieszych. I to jest miejsce, które na ten moment ze względów w sytuacji, jaką mamy w kraju, czyli tej strefy przygranicznej zamkniętej na króciutkim odcinku, na wąskim pasku, to jest miejsce, w którym jako jedynym obecnie zobaczymy meczet tatarski, ten historyczny, bo w Białymstoku oczywiście możemy taki współczesny obejrzeć, natomiast w Bochonikach w tym momencie jest to jedyne miejsce, gdzie ten meczet zobaczymy.
Kruszyniany bo zwyczajowo są... właśnie byśmy jechali do Kruszynian.
Tak, Kruszyniany teraz są teraz zamknięte na razie do 30 czerwca, zobaczymy co będzie dalej, więc póki co Bochoniki. Ale Bochoniki to też bardzo ciekawy meczet, wygląda inaczej niż w Kruszynianach, tam mamy dwie wieże, w Bochonikach mamy jedną, piękna drewniana konstrukcja, ładnie oszalowana, zadbany ten dziedzińczyk, to podwórko przy meczecie. Tam od lat turystów wita słynna pani Eugenia, która opowiada historię, jak Tatarzy się tu znaleźli, opowiada o obyczajach, o religii Tatarów, także można w zasadzie bez zapowiedzi zawsze przyjechać, zawsze będzie czynne, ewentualnie jak jest nieczynne, a przyjeżdża autokar, to pani Eugenia z okienka wygląda i przybiega, otwiera. Więc ten meczet jest nieco młodszy niż ten kruszyniański, ale też to jest początek XIX wieku, także meczet to jedno, a druga rzecz to mizar, czyli cmentarz tatarski, muzułmański. Bardzo ładnie położony jest na wzgórzu za wsią i to jest największy mizar, większy na pewno niż ten kruszyniański, ładnie położony i tam, no to jest duże przeżycie, kiedy... Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do krzyży na grobkach, a tam będą kamienie z tymi półksiężycami czy arabskimi literami, więc
to jest też takie miejsce spacerów.
Tak, zdecydowanie. Także mizar ten nowy, powiedzmy, choć on już jest stary, ale jeszcze wcześniej w środku wsi, jak będziemy jechać od meczetu do mizaru, będzie taka górka po lewej stronie, gdzie stoi tablica, że tutaj był ten pierwotny mizar bochonicki, na którym już pochówków nie ma, na którym już też nie widać kamieni nagrobnych, ale tam się znajdował ten pierwszy pierwotny mizar.
I Bochoniki to tylko meczet i mizar?
W Bochonikach jeszcze można popróbować potraw tatarskich. Jest tuż prawie naprzeciwko meczetu jest taka agroturystyka, która oferuje tatarskie specjały. Bochoniki też ostatnio, dosyć dużo o Bochonikach było w mediach społecznościowych właśnie przez to, że właśnie tamta gmina muzułmańska bardzo się zaangażowała w pomoc humanitarną. Tam dostarczano jedzenie, gotowano zupy, wożono na granicę, żeby pomóc uchodźcom i służbom straży granicznej. Duża fala zainteresowania Bochonikami po tym się rozwinęła. Będzie też święto tatarskie organizowane, święto wiosny 7 maja. Będzie można pooglądać występy zespołu tatarskiego i różne inne atrakcje będą. Także Bochoniki też tak zaczynają, można by powiedzieć, nadrabiać i doganiać Kruszyniany w jakimś sensie. Z jednej strony dla Kruszynian to jest zły czas. Bochoniki w tym momencie troszkę odżywają.
5 minut dla Bochonik, kiedy do Kruszynian na razie dotrzeć nie możemy. Ale obyśmy mogli jak najczęściej docierać i tu, bo to dwa piękne i charakterystyczne miejsca na mapie naszego regionu.
Taki tradycyjny szlak tatarski, który proponujemy, czy proponowało się kiedyś grupom, to była Sokółka, półka właśnie z Muzeum Bohoniki i Kruszyniany. Po to właśnie, żeby porównać sobie te dwa, przecież jedyne w Polsce, takie zabytkowe meczety, żeby zobaczyć, jak wyglądają wnętrza, czym one się różnią. Więc miejmy nadzieję, że szybciutko się skończy ten zły czas i będzie można oba meczety oglądać. Trzeba pojechać do Tykocina. Tykocin ostatnio to jest Samograj. Mimo, że jest tak małym miasteczkiem, ma tyle atrakcji, że można tam spędzić bez mała cały dzień. Bo tam można przede wszystkim, jeśli mówimy o wielokulturowości, zaznać, dotknąć tych tradycji żydowskich, czy tej historii żydowskiej. Dla nas jest to obecnie wyłącznie historia, o której się uczymy, dowiadujemy. Nie przeżywamy jej na bieżąco, bo Żydów w Tykocinie nie ma. Natomiast Muzeum Podlaskie z oddziałem w Tykocinie, czyli Muzeum w Synagodze, bardzo pięknie tę historię nam pokazuje. Czyli zwiedzamy przede wszystkim synagogę wielką w Tykocinie, która jest wspaniałym świadkiem architektury, kreatywnego czerpania z wzorców architektonicznych i przystosowywania ich do funkcji religijnych. Tam jest synagoga, która początkowo była renesansowa, później ją przebudowano w stylu barokowym, więc jest takim architektonicznie takim, no, łącznikiem, powiedzmy, i bardzo ciekawym, wyjątkowym przykładem budynku. Synagoga pochodzi z 1642 roku i jest to tak naprawdę jedna z kilku w naszym województwie synagog, które przetrwały II wojnę światową. Wszystkie synagogi, które były drewniane, spłonęły podczas wojny, natomiast ta i kilka jeszcze tam w Sejnach na przykład przetrwało wojnę. Piękna synagoga, pięknie odrestaurowana. Ktoś, kto był może 2 lata czy 3 lata temu w Tykocinie, to może się zdziwić, jeśli zobaczy kolor elewacji, obecny, elewacji, tak. Ponieważ no, jest przyzwyczajony do białego, a tam mamy coś w rodzaju łososiowego koloru. No ale zgodnie
z elementami miętowymi.
Znawcy twierdzą, że tak właśnie to wyglądało, tak to powinno wyglądać, więc tak jest odrestaurowana. W synagodze zwiedzamy salę główną, tą salę do modlitw z bimą, z Aron HaKodeszem, czyli tą szafą ołtarzową, z pięknymi drzwiami wyrzeźbionymi tej szafy ołtarzowej. Można zwiedzać synagogę z audioprzewodnikiem. Można sobie w cenie biletu ten audioprzewodnik wypożyczyć, więc będzie bardzo dużo wiadomości. Można też skorzystać z usług przewodnika, który po całym Tykocinie poprowadza. Także historia żydowska to synagoga. Cały ten kompleks, dom talmudyczny, który właśnie się otwiera, też po remontach z nową wystawą, jest co zwiedzać. A ponadto najstarszy w regionie cmentarz żydowski, który co prawda może nie jest spektakularny, bo te macewy są pozarastane jednak, ale trzeba pamiętać, że pierwsi Żydzi do Tykocina trafili w 1522 roku, a więc w tym roku wypada 500-lecie osadnictwa żydowskiego w Tykocinie. W związku z tym też wystawy różne muzeum proponuje i wydarzenia towarzyszące tej 500-letniej rocznicy. No i ten cmentarz. Pierwsi Żydzi te 500 lat temu byli tam chowani, więc to też kawał 500 lat historii Żydów w Tykocinie.
Centralne miejsce przy rynku, kościół katolicki, i też tam mamy co zwiedzać.
W Tykocinie można chodzić cały dzień, kilka godzin na pewno. Trzeba zwrócić uwagę na to, że ta część żydowska miasta to jest jedno, ale druga to są te czasy połowy XVIII wieku, kiedy Jan Klemens Branicki, nasz białostocki, tam w Tykocinie podjął wielkie przedsięwzięcie przebudowy w nowym stylu reprezentacyjnego rynku i całego miasta. Także jego dziełem jest fundacja tego kościoła z połowy XVIII wieku i ten kościół nigdy nie był zniszczony, a więc to jest oryginalny kościół XVIII-wieczny, a poza tym cały plac i ten cały kościół są sprzężone ze sobą. Nawet mówi się, że pomnik Stefana Czarnieckiego, który stoi na rynku, jeśli o dobrej porze spojrzy się na to, jak słońce pada, to ono, ten promień słoneczny pada między buławą hetmańską, prosto na drzwi główne kościoła. Trzeba dobry moment znaleźć, ale tak one były sprzężone, te wszystkie elementy tej barokowej zabudowy Tykocina. Także plac Stefana Czarnieckiego z pomnikiem słynnego przodka Branickiego, piękny kościół, niedawno otwarto małe muzeum przykościelne, alumnat z pięknym dziedzińczykiem wewnętrznym, to przecież obiekt jeszcze o 100 lat starszy niż sam kościół, dom weteranów wojennych fundowany przez Wiesiołowskiego i tak dalej, a niedawno jeszcze został wzbogacony Tykocin o bulwary nadrzeczne.
No właśnie, bo tuż obok alumnatu przepływa Narew, no i już teraz możemy się cieszyć nią z bardzo bliska.
Tak, można się przejść tymi bulwarami w bezpośredniej bliskości rzeki Narwi. Ona teraz nie jest tak rozlana, jak kiedyś bywało, ponieważ została uregulowana w latach 70. Niemniej można ptaki zawsze tam zobaczyć, usłyszeć. Można też wybrać się na rejs takim malutkim stateczkiem. Taka wyprawa około 18-osobową chyba łódeczką jest możliwa. Także rejs Malinką, ale też Muzeum Narwi, gdzie o tej rzece, o jej związkach z Tykocinem można się wiele dowiedzieć, ale też pobyt, dzieciaki szczególnie będą miały frajdę z pobytu w takim właśnie parku z wielkimi owadami, gdzie można się po prostu wyhasać.
Tykocin to miejsce na weekend, na popołudnie?
Myślę, że na weekend z wyjazdami na przykład do Pętowa Pobliskiego, gdzie te bociany można sobie obejrzeć. Kiermusy też są niedaleko. Jeszcze wiele osób do nich jeździ na jarmarki staroci, ale też żeby zobaczyć, jak sobie właściciel wyobraził staropolski dwór. Mamy oczywiście w Tykocinie zamek, czyli odbudowany zamek Zygmunta Augusta, w którym te tradycje rycerskie też się przywraca, ale też jest sporo takich eksponatów w muzeum zamkowym, sporo eksponatów, które gdzieś tam wykopano przy okazji odbudowy zamku, dotyczących i samego zamku, ale też związków z Narwią, ale też na przykład życia ludzi w tamtych czasach. Także warto też do tego muzeum zdecydowanie zajść. I jeśli idziemy szlakiem wielokulturowości i smakujemy ją językiem, to tam też w Tykocinie można spróbować białysa, który bez wątpienia związany jest z kulturą żydowską. Białystoker Kuchen, czyli białostocka bułka, no to był specjał jedzony w Białymstoku, ale też w okolicach, wypiekany w żydowskich piekarniach i po wojnie ślad po nim zaginął, a obecnie jest przywracany. Białys to bułka z wydrążoną dziurką, w której jest cebula i troszkę maku.
I w Tykocinie możemy jej posmakować.
Można jej posmakować. Zamek proponuje ją też w różnych innych, powiedzmy, nowoczesnych formach, z jakimiś dodatkami, ale jak najbardziej białysa tam można spróbować.
Czyli Tykocin, małe miasteczko z wielkim nasyceniem turystycznym.
Jak najbardziej polecam.
Czy podróż do Supraśla mieści się w odkrywaniu wielokulturowego Podlasia?
Tak sobie myślę. Ci, którzy jeżdżą na obiadki do Supraśla i żeby pochodzić po bulwarach, czy wszyscy byli w Muzeum Ikon, albo w Muzeum Sztuki Drukarskiej, albo w Monasterze?
Pewnie niewielu.
Nie wszyscy, a to jest bez wątpienia to miejsce, które dało początek Supraślowi, czyli mówię o Monasterze. Sama historia Supraśla rozpoczyna się od tego wzgórza, na którym jest posadowiony monaster, przecież ten suchy gród, czyli to suche miejsce, przy którym przepływała rzeka Supraś, wtedy Sprząśla, przy którym zatrzymał się krzyż, za którym szli mnisi z Gródka i tutaj postanowili się osiedlić, więc to jest wspaniała historia i na pewno warto odwiedzić i Muzeum Ikon, teraz ono już jest coraz bardziej dostępne, już oprowadzanie z przewodnikami proponuje, warto skorzystać, no i przede wszystkim monaster i ta cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, która coraz to nowe freski ma i jeśli ktoś był 2 lata temu, no to dziś jak wejdzie, zobaczy znów coś nowego. Coraz piękniejsza jest ta cerkiew, także monaster, Muzeum Ikon jak najbardziej trzeba zobaczyć.
Przy monasterze możemy zejść nad rzekę i bulwarami dojść do centrum w okolice Liceum Sztuk Plastycznych.
Tak, to jest piękna trasa. Polecam rodzinom z dziećmi, bo po drodze są place zabaw i można wypożyczyć kajaczek i można poplażować przy dobrej pogodzie. Pięknie naprawdę. I docieramy do rynku głównego i tam też od jakiegoś czasu jest atrakcja w postaci wielkiego rynku przecież z
regionalnymi produktami.
Regionalnymi produktami. Ponoć gdzieś nawet na którymś stoisku można ducha puszczy popróbować. To trzeba pytać półgłosem.
I przez rynek dojdziemy do ulicy 3 Maja.
Ulica 3 Maja jest taką urokliwą uliczką z niskimi domami, która była między innymi stanowiła tło dla różnych filmów, na przykład u Pana Boga za piecem. Tam jeden z domów występował. Te domy tkaczy to pozostałość po tej drugiej części historii Supraśla, Supraśla włókienniczego, przemysłowego. Wilhelm Zachert, który przybył do Supraśla, wydzierżawił sobie część klasztoru, rozpoczął tę historię przemysłową i na początku, zanim fabryka powstała ogromna, najpierw ci tkacze budowali sobie domy, w których w jednej części mieszkali, a w drugiej stało ich krosno i w ten sposób te manufaktury się rozwijały. Także te domy tkaczy są zamieszkane obecnie przez prywatnych właścicieli, ale ten urok swój cały czas mają. I jest też dużo kultowych restauracji w Supraślu. Między innymi można spróbować wspaniałych babek i kiszek ziemniaczanych i kartaczy. Przecież w Supraślu odbywały się wielokrotnie te Mistrzostwa Świata w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Myślę, że to jest duży magnes. No a wrócić możemy, jeśli na przykład zaparkowaliśmy na dużym parkingu przy monasterze, możemy wrócić do niego, mijając dwa kościoły obok siebie. To też jest bardzo ciekawa historia, dlaczego tak blisko siebie dwa kościoły katolickie przecież. To nie miałoby sensu, ale jeśli się pomyśli o historii, a historia była taka, że jeden to był kościół katolicki, a drugi to kircha ewangelicka, no to wszystko staje się jasne. Ewangelików obecnie nie ma, więc i drugi kościół stał się katolicki. Oba bardzo ciekawe, ale wrócić możemy też przez park, w którym powstały nowe tężnie. Możemy dla zdrowotności pooddychać.
Nasyconym minerałami, tak. Powietrzem. Tak. Chociaż ominęłyśmy zupełnie też ważne miejsce dla Supraśla, Liceum Sztuk Plastycznych w Pałacu Bucholców.
A oczywiście to jest przykład bardzo ciekawej architektury, takiej rezydencjonalnej, fabrykanckiej, można by powiedzieć. Budowla w stylu eklektycznym, tak naprawdę trochę neorenesansu francuskiego, ale bardzo dobrze zachowany, czy odrestaurowany. Ciekawy budynek w kształcie litery L z rzeźbą flory przed wejściem, z takimi męskimi, powiedzmy, kariatydami podtrzymującymi ten cały ganek. I to jest takie miejsce, oprócz tego, że z zewnątrz ładnie wygląda, to jeszcze miejsce, myślę, że takie sentymentalne dla wielu osób.
I bardzo często też w letnim i wiosennym sezonie na ogrodzeniu czy okolicznych płotach wokół liceum można oglądać pracę uczniów albo absolwentów tego miejsca. Supraśl to też teatr i rozpoznawalny teatr Wierszalin, ale też najmniejszy teatr w Podlaskiem, Teatr Łątek.
Supraśl ma atrakcje na każdą pogodę i na każdy czas. Chociażby spacer groblą wzdłuż rzeki Supraśl. To jest zajęcie na jakieś półtorej godziny. Supraśl idealne miejsce na wypady, nawet i całodniowe.
Kierunek na wschód, kraina otwartych okiennic.
To jest temat, który każdemu się obił o uszy. Ale gdybyśmy zapytali, gdzie jest ta kraina otwartych okiennic, to nie wiem, czy wszyscy by zlokalizowali, bo tak naprawdę marketingowo to są trzy wsie, Trześcianka, Puchły i Socet, taki trójkąt między tymi trzema wsiami, ale tak naprawdę dużo więcej wsi, Ciełuszki na przykład, Koźliki, ma to, co w krainie otwartych okiennic najcenniejsze, czyli tą drewnianą architekturę, pięknie zdobione chaty i ferie barw na domach. Oprócz tego cerkwie, prawda? Drewniane cerkwie. Chodziło o to, żeby przypomnieć o tym, że mamy czym się pochwalić, że ta architektura drewniana w kontraście może do wielkich miast też jest czymś, co można podziwiać, czemu można robić piękne zdjęcia, czymś, co wiąże się z lokalną historią, może niespektakularną, ale tam człowiek oddycha, tam człowiek spaceruje, tam można naprawdę odetchnąć. Także Trześcianka, Puchły i Soce to są te trzy miejscowości. W Trześciance ona jest taka najbardziej może ruchliwa, bo jest położona przy głównej trasie na Hajnówkę.
Zabudowa do Narwi.
Ale jest też już przecież obwodnica Trześcianki, więc troszkę ten ruch w centrum wsi zamarł. Tam można obejrzeć zieloną cerkiew świętego Michała Archanioła, drewnianą, z też pięknymi zdobieniami. W Socach. Soce to w ogóle taka ciekawa wieś, bo ona jest tak jakby położona przy dwóch równoległych ulicach. Rzeczka Rudnia, zdaje się, dzieli tę wieś na dwie części. To są dwie ulice po obu stronach tej rzeki, zabudowane pięknymi domami. W Socach znajduje się małe, prywatne muzeum wsi Soce. Ale tak naprawdę tam chodzi o to, żeby się spacerować, robić zdjęcia, witać się z ludźmi, doświadczać tej gościnności, takiej spontaniczności, otwartości ludzi, którzy tam mieszkają.
Nie ma problemu, jeśli chcemy podejść bliżej, zrobić zdjęcie.
Zawsze
nie
trzeba
będzie
zapytać.
Ale no właśnie.
Zawsze trzeba zapytać, czy można, ale generalnie nie ma z tym problemu. Co jest ciekawego w tej architekturze? Dlaczego kraina otwartych okiennic? No przede wszystkim, jak sama nazwa mówi, tu chodzi przede wszystkim o te okiennice zamykające okna, czyli te ochrony, osłony od deszczu, od pogody, które były tradycyjne dla tej architektury, ale też to są pięknie rzeźbione nadokienniki, podokienniki, na roża domów, czy w szczytach ozdoby. To wszystko jest przywracane. Ten projekt, który rozpoczął Krainy Otwartych Okiennic ileś lat temu, miał na celu przywrócenie tej sztuki wykonywania drewnianych zdobień i jest w Ciełuszkach na przykład. Rzeźbiarz, właśnie wykonawca tych zdobień drewnianych, pan Jan Szarkiel, który wykonuje dla okolicznych mieszkańców te zdobienia i jakby też pokazuje, jak to się robi, jak to się dawniej robiło.
Inspirowane tradycją.
Inspirowane tradycją.
Byłyśmy w Trześciance, Soce, to jeszcze Puchły.
W Puchłach znajduje się chyba najczęściej fotografowana i najbardziej taka spektakularna z tych drewnianych cerkwi krainy otwartych okiennic i w ogóle Podlasia, czyli cerkiew pod wezwaniem opieki Matki Bożej. Niebieska, granatowa, no ma ponad 100 lat już. Jest oczywiście ciekawa historia, która wiąże się z powstaniem tej cerkwi, w ogóle nazwy miejscowości. Według jednej z legend chodzi o to, że pewien człowiek zachorował tak, że mu spuchła noga, ale w okolicy właśnie tego miejsca, na którym stoi cerkiew, modlił się, doznał objawienia i takiej pomocy od Matki Bożej, że został wyleczony i ta opuchlizna, te puchły miały się stać nazwą tej wsi, a cerkiew pod wezwaniem opieki właśnie Matki Bożej. Nowością, myślę, że już ze 2 lata, a może i więcej, która się tam pojawiła w Puchłach, jest taka kładka, która prowadzi prawie do samego koryta Narwi. Tam Narew płynie, nie jest uregulowana, płynie
meandrycznie,
meandruje, ma Starorzecza, Zakola, także tam też przyrodniczo warto sobie po prostu odszukać wejście na tą ścieżkę i się przejść.
Czyli jedziemy do Krainy Otwartych Okiennic, by zanurzyć się w gościnności i pooddychać piękną drewnianą architekturą.
Zachęcam, można się wybrać też z kamperem i z przyczepą kempingową. Jest też w Puchłach miejsce takie kempingowe, biwakowe, z namiotem można pojechać. Można skorzystać też z oferty agroturystyk, które się tam znajdują, więc nie tylko na jeden dzień wypad, ale i na dłużej. Posłuchać tego śpiewu ptaków o poranku.
Bardzo dziękuję. O wielokulturowym Podlasiu opowiadała nam przewodniczka turystyczna z Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, Katarzyna Pierwienic. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo i zapraszam na Podlasie.